ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Słuchacie podsumowania dnia w radiu RMF FM. Za chwilę najistotniejsze wydarzenia 1 lutego. Najważniejszym tematem rozmowy Mateusza Morawieckiego z premierem i prezydentem Ukrainy. Będzie też o obniżkach VAT-u, białym proszku w bananach i trudnych warunkach w górach. Michał Gardia, skłaniam się i zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów był, rzecz jasna, ostry kryzys na linii Kijów-Moskwa. Ze strony szefa polskiego rządu padły takie deklaracje.
Jesteśmy gotowi, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych, Grom, ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym. Nasza część Europy, Polska, Ukraina, nie doświadcza trzęsień ziemi ani wybuchu wulkanów, ale cóż z tego, skoro mieszkając w takiej bliskości do Rosji mamy poczucie życia u podnóża wulkanu.
W trakcie spotkania pojawiła się też kwestia kontrowersyjnej inwestycji Nord Stream 2.
Apelujemy wspólnie do Niemców, aby nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez otwarcie gazociągu zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji. Uruchamiając Nord Stream 2, Berlin nabija pistolet Putinowi, którym potem on może szantażować tak naprawdę całą Europę.
To był premier Mateusz Morawiecki. Na granicy ukraińsko-rosyjskiej od poniedziałku jest nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun, który na własne oczy przekonał się, że Ukraińcy starają się nie myśleć o perspektywie wojny między Rosją a ich krajem.
Przechadzając się wieczorem po oddalonym kilkadziesiąt kilometrów od granicy Czernichowie, moją uwagę przykuła grupa tańczących mimo mrozu w tutejszym parku seniorów. Okazało się, że to trwająca od kilku lat cotygodniowa tradycja. Zapytałem więc, czy to sposób na wytchnienie od trudnej sytuacji, o której informują media.
My dla tego żyjemy, żeby noc przenocował i mówił: o, spasiba Bogu.
W naszym wieku to już żyjemy z dnia na dzień. Rano się budzisz i mówisz: dziękuję Bogu, że przeżyłem i czeka mnie kolejny dzień.
My nie będziemy.
A tu żadna wojna nam nie potrzebna, nie będziemy o niej myśleć. Jak myślisz o wojnie, to ją przyciągasz. Do nas żadna wojna nie przyjdzie, tłumaczy mi pani Maria, która przewodzi spotkaniu seniorów. Jej koleżanka patrzy jednak na tę sytuację nieco chłodniej.
I dzieci tam, i bliskie.
Mam tam w Rosji dzieci i bliskich. Nikt nie chce tu żadnej wojny. Usłyszałem od pani Lidii w parku przy Alei Bohaterów w Czernichowie.
Pomoc humanitarna od Polski dla Ukrainy została we wtorek oficjalnie przekazana w Kijowie przedstawicielom tamtejszego Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych. To sprzęt medyczny, łóżka polowe czy koce przekazane przez Agencję Rezerw Strategicznych. Do kogo ostatecznie mają trafić te dary?
Jak informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, do uchodźców, którzy w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego z Rosją będą musieli szukać schronienia.
Mamy nadzieję, że nie będzie eskalacji sytuacji, która by powodowała, że pojawią się uchodźcy. Ukraina potrzebuje solidarności, zarówno w wymiarze tak politycznym, ale również bardzo praktycznym.
A propos wsparcia politycznego, zapytałem ministra Dworczyka o sojusz między Wielką Brytanią, Ukrainą i Polską, zapowiadany m.in. przez ukraińskiego szefa dyplomacji.
W tej chwili toczą się rozmowy na poziomie ministrów spraw zagranicznych o potencjalnym nowym formacie politycznym, ale zaczekajmy, aż te rozmowy zostaną sfinalizowane.
Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba napisał dziś po południu w mediach społecznościowych, że ten trójstronny sojusz ma zostać ogłoszony jutro. Jego celem ma być m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa, handlu i wspólny rozwój. Z Kijowa Mateusz Chłystun.
Ukraina zwiększy liczebność armii o 100 tysięcy żołnierzy w ciągu trzech najbliższych lat. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał we wtorek dekret w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Żołnierze mają zarabiać więcej i być na dłuższych kontraktach. Sam Zełenski podkreślił, że jego decyzja nie była podyktowana ewentualną wojną, ale chodziło mu o to, żeby w kraju był spokój. Również z prezydentem Ukrainy spotkał się we wtorek premier Morawiecki, a skoro to podsumowanie dnia, To podsumujmy raz jeszcze te oba spotkania. Zrobi to Maciej Sztykiel.
Były wyrazy wsparcia ze strony Polski i wyrazy wdzięczności ze strony Ukrainy, ale na kurtuazji się nie zakończyło. Polska ma wysłać sąsiadom zestawy przeciwlotnicze, lekkie moździerze czy drony rozpoznawcze. Pomożemy też z dostawami gazu ziemnego, udzielimy także pomocy humanitarnej i będziemy rozwijać kolej na wschód. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki upomniał naszych zachodnich sąsiadów.
Trzeba powiedzieć bardzo głośno, Nord Stream 2 stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie. Drodzy nasi partnerzy niemieccy, nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą w obecnym stanie, a drugą ręką certyfikować Nord Stream 2.
I Ukraina, i Polska apelują o nieuruchamianie tego gazociągu. Premierzy obu państw poinformowali też oficjalnie, że pracują nad nowym formatem współpracy sojuszu Polska-Ukraina-Wielka Brytania. Przekaz ma być jasny. Wspólnie przeciwstawimy się ewentualnej rosyjskiej agresji.
Pół godziny trwała rozmowa telefoniczna szefów dyplomacji USA i Rosji. Antony Blinken powiedział Siergiejowi Ławrowowi, że Rosja powinna wycofać wojska z nadgranicy z Ukrainą, jeśli rzeczywiście nie ma planów ataku. Waszyngton jest też zaniepokojony obecnością rosyjskich żołnierzy na Białorusi. Polecam słuchać RMF FM, radia RMF 24 i odwiedzać naszą stronę internetową regularnie. Nasi dziennikarze non-stop zbierają najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Konflikt Ukraina-Rosja cały czas pod lupą faktów. Ponad 39 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem znalazło się w najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia. To wzrost o ponad 5%, jeśli te dane porównamy z poprzednim wtorkiem. Z powodu COVID-19 zmarło 239 osób. O tym, jaka jest sytuacja na szpitalnych oddziałach, Michał Dobrołowicz.
Jest duży wzrost liczby pacjentów w szpitalach w porównaniu do sytuacji, o której rozmawialiśmy o tej porze wczoraj. Dzisiaj na oddziałach covidowych jest to ponad 900 osób więcej niż wczoraj i są już pierwsze lecznice, które przekształcają się w te tylko dla osób z koronawirusem. Na przykład na Mazowszu. Tutaj ostatniej doby zakażeń było najwięcej, ponad 6 tysięcy. Tylko osoby z COVID-19 na Mazowszu przyjmuje szpital w Iłży. Tam, jak sprawdziłem, jest ponad 100 miejsc covidowych, w tym 12 dla dzieci, które też niestety chorują coraz częściej.
No a jak te dane komentują eksperci?
Podkreślają, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tych danych, o których mówimy z raportu Ministerstwa Zdrowia. W raporcie, przypomnę, ponad 39 tysięcy potwierdzonych zakażeń, ale w rzeczywistości ta liczba infekcji, liczba przypadków COVID-19 jest dużo wyższa. To podkreśla specjalista chorób zakaźnych profesor Ernest Kuchar.
Jeśli chodzi o inne choroby zakaźne, to zazwyczaj raportuje się 10% tego, co jest. No to proszę sobie oszacować.
To może być kilkaset tysięcy?
Może być, aczkolwiek mam nadzieję, że aż tyle nie jest.
Dużo osób, podkreślmy, choruje teraz bezobjawowo. Osoby z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 mają często na szczęście lekkie objawy i to też są osoby oczywiście zakażone koronawirusem, które należałoby uwzględniać w tych statystykach.
Z Michałem Dobrołowiczem w radiu RMF 24 rozmawiał Tomasz Weryński. W tej ustawie są absurdalne pomysły. Tak lekarze komentują projekt nowych przepisów o walce z epidemią, o której mówiłem we wczorajszym podsumowaniu dnia. Ustawa zakłada, że każdy pracownik będzie mógł raz w tygodniu bezpłatnie testować się na obecność koronawirusa. Kary finansowe mogą pojawić się, gdy w zakładzie pracy pojawi się zakażenie. Opinie lekarzy o tym pomyśle zebrał również Michał Dobrołowicz.
Warto usunąć zapis o karach za to, że ktoś w firmie zaraził się koronawirusem. Tak przekonuje profesor Krzysztof Tomasiewicz.
To nie o to chodzi, żeby kogoś obarczać odpowiedzialnością za zakażenie się innej osoby. Stykamy się z tak wieloma osobami, że naprawdę nikt nie jest w stanie dowieść tego, kto był źródłem zakażenia dla danej osoby. To jest absurdalny pomysł.
Tak przekonuje specjalista chorób zakaźnych. W takiej formie jak do tej pory nowa ustawa według lekarzy nie ma szans na zastosowanie w praktyce.
A Sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się po południu nową ustawą covidową i opowiedziała się za jej odrzuceniem w pierwszym czytaniu. Za było 22 posłów, przeciwko 17. Zapisy projektu krytykował również gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, senator Wojciech Konieczny, lider Polskiej Partii Socjalistycznej i dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
Jak mam udowodnić przed sądem, że zaraził mnie kolega, który się nie przetestował w odpowiednim, czy koleżanka, wszystko jedno, w odpowiednim momencie?
No właśnie tego zapisu brakuje, takiego doprecyzowania, żeby pan minister zdrowia wydał jakąś instrukcję dochodzenia do tego, jak, no nie wiem, w jakim czasie trzeba postawić to oskarżenie, no bo to trzeba dosyć szybko postawić to oskarżenie, no bo na drugi dzień to już okoliczności się zmieniają. Nie, no trochę żartuję.
Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego czeka na rmf24.pl. A więc wracając do Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny przegrało głosowanie w Komisji Zdrowia.
W klubie PiSu niezadowoleni z kształtu ustawy są nie tylko antyszczepionkowcy, ale i lekarze. Największym zwolennikiem jest sam prezes Jarosław Kaczyński. Dlatego opozycja nie wierzy, że do porażki na posiedzeniu komisji doszło przez przypadek.
To nie jest żadna niesubordynacja, to jest ratowanie skóry prezesowi. Lepiej, żeby to padło na komisji, żeby opowiadali, że to opozycja nie chciała pracować, że Jarosław miał super plan, najlepsza ustawa.
Przekonywał szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.
A o tych sejmowych rozgrywkach opowiadał nasz dziennikarz Roch Kowalski. A teraz pytamy, czy ministerialna lista aptek, w których można zrobić test na obecność koronawirusa, to fikcja? Kolejny dowód na to mamy na Śląsku. Na liście znajdują się m.in. 3 apteki z Gliwic i 2 z Katowic. W rzeczywistości żadna z nich we wtorek testów nie robiła. Anna Kropaczek sprawdzała dlaczego.
W jednej z gliwickich aptek usłyszałam, że testy na obecność koronawirusa były wykonywane do wczoraj. Farmaceuci już ich jednak nie robią, zrezygnowali, ponieważ utrudniało to znacząco pracę w placówce. Apteka zwróciła się do ministerstwa z prośbą o wykreślenie z listy. W 2 kolejnych gliwickich aptekach w ogóle nie było możliwości zrobienia testów. To pewnie błąd systemu, już go wyjaśniamy. Może ktoś automatycznie wciągnął nas na listę, bo wykonujemy szczepienia przeciwko COVID, usłyszałam w jednej z nich. Na liście ministerstwa są też m.in. 2 apteki z Katowic. W żadnej na razie nie ma darmowych testów i nie wiadomo, kiedy będą.
Niemal całodniowe rozmowy w krakowskim szpitalu dziecięcym w Prokocimiu ostatecznie zakończyły się sukcesem. Jak wiecie z naszych faktów, sytuacja w tej placówce była dramatyczna. Przypomnę, że zabiegi planowe były zawieszone, wstrzymywano przyjęcia pacjentów, a sam szpital we wtorek przez kilkanaście godzin pracował w trybie ostrego dyżuru. Bo z pracy odeszło 29 lekarzy, głównie anestezjologów. Rodzice i opiekunowie małych pacjentów byli w ogromnym potrzasku, nie wiedzieli, co mają dalej robić i czy zabiegi, na które czekają ich dzieci, w ogóle się odbędą. Po godzinie 17 pojawiła się jednak informacja, że placówka wraca do normalnej działalności, a wszyscy lekarze wznawiają pracę.
Po długich negocjacjach i nie powiem, ale również po dosyć dramatycznych decyzjach, które były podjęte dzisiaj rano, udało się uzyskać kompromis z naszymi anestezjologami. Lekarze zgodzili się przyjąć wcześniej proponowane przez dyrekcję warunki. Na tą chwilę wszyscy lekarze wrócili do pracy.
Ogłosił wieczorem dyrektor szpitala Wojciech Cyrul. To podsumowanie pierwszego dnia lutego. Właśnie we wtorek weszły w życie kolejne zapisy tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8%. Na wielu stacjach wróciły bardziej akceptowalne ceny, to okolice 5 zł i 20 groszy za litr 95. Widok niemal 6 zł za litr benzyny faktycznie się oddalił, choć według ekspertów nie na długo.
Spodziewać się należy jednak niestety, że ta obniżka w jakimś czasie najbliższym nawet będzie mogła nieco być zmniejszana czy konsumowana przez rosnące ceny na rynku międzynarodowym i docelowo również na rynku hurtowym w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją mocno zwyżkową na rynku międzynarodowym i to powoduje, że w krótkim czasie część przynajmniej z tych obniżek zostanie niestety zjedzona, ale na razie możemy się z pewnością cieszyć. Kierowcy mogą tankować zdecydowanie taniej, nawet o, przypomnijmy, 50-60 groszy litr benzyny i oleju napędowego, natomiast o około 25-30 groszy litr autogazu.
Mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Od dzisiaj większość żywności została objęta zerowym VAT-em. Czy widać różnicę, kupując na przykład chleb, mleko czy mięso? Piszcie do nas na fakty@rmf.fm. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje rząd w związku z organizacją nauki zdalnej wprowadzonej na czas pandemii koronawirusa. Kontrolerzy zwracają uwagę na to, że doszło do obniżenia jakości kształcenia, pogłębienia nierówności edukacyjnych oraz pogorszenia kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli. Z raportem zapoznał się Krzysztof Zasada. Co Izba wytyka rządzącym?
Przede wszystkim jedynie doraźne działania i brak systemowych rozwiązań, które zapewniłyby szkołom odpowiednie warunki do stabilnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kolejni ministrowie edukacji wydawali głównie wytyczne, reagując na zaistniałą sytuację i dostosowując przepisy do nowych warunków. Takie działania, zdaniem NIK, byłyby uzasadnione na początku pandemii, jednak z biegiem czasu sytuacja się nie zmieniała. Pozytywnie oceniona została została zmiana wymagań egzaminacyjnych. Jednak nie poszła za tym zmiana podstawy programowej, którą nauczyciele realizowali w pierwotnej formie. Kontrolerzy zwracają też uwagę na niewystarczającą pomoc psychologiczną. We wnioskach wezwano resort, by między innymi zapewnił wszystkim uczniom cyfrowy dostęp do nauki.
Śledztwo w sprawie przemytu narkotyków na dużą skalę wszczęła prokuratura okręgowa w Gdańsku, tak dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o znajdowane w dostawach bananów paczki z podejrzanym proszkiem, prawdopodobnie kokainą. Jak podkreśla Kuba Kaługa, pierwsze takie podejrzane pakunki znaleziono właśnie w Trójmieście.
Tak jest. Od wczoraj policja przyjęła 6 takich zgłoszeń. One pojawiają się nie tylko w Trójmieście, ale także w Starogardzie Gdańskim, czy jak zgłoszenie z dziś w Smętowie Granicznym, niespełna 2000 miejscowości na Kociewiu. To jest łącznie już kilkadziesiąt kilogramów białego proszku, który trafił do badań. Jak przekazała mi Grażyna Wawryniuk, śledczy z Gdańska zająć mają się także innymi podobnymi przypadkami. Jak dziś informowaliśmy w Faktach, chodzi tu o Toruń i Olsztyn. Według moich nieoficjalnych ustaleń, pakunki znaleziono w dwóch różnych dużych sieciach handlowych. Wszystkie wyglądają tak samo. Są to jednokilogramowe opakowania. Najpewniej pochodzą z jednego źródła i nie trafiły do Polski bezpośrednio. Służby na razie jednak nie zdradzają żadnych szczegółów swoich działań ani tego, co trzeba w tej sprawie ustalić.
A teraz temat, od którego zaczynałem wczorajsze podsumowanie dnia. Przypomnę, Czesław Michniewicz został trenerem polskiej reprezentacji. Po tym jak w grudniu Paulo Sousa zrezygnował z tego stanowiska i przeniósł się do Rio de Janeiro. We wtorkowy poranek gościem Roberta Mazurka w RMF FM był właśnie Czesław Michniewicz. Padły pytania dotyczące jego kontaktów z Ryszardem F., pseudonim Fryzjer, szefem piłkarskiej mafii.
Jak sobie popatrzę na pańskie kontakty telefoniczne z panem Ryszardem F., to myślę sobie, że wie pan, pan rozmawiał przez 2 lata z człowiekiem ponad 700 razy. To oznacza, że 2 razy dziennie, wliczając to wszystkich świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wigilię i wszystkie możliwe wakacje, pan 2 razy dziennie średnio konferuje z panem Ryszardem F.
Nie,
przypomnijmy od razu, że Ryszard F., z zawodu więzienny fryzjer, z zamiłowania działacz PZPN-u, został uznany przez sąd za szefa piłkarskiej mafii w Polsce.
To nie tak, panie rektorze, jak pan mówi. Nie było to w ciągu roku, było to w zdecydowanie dłuższym czasie.
Nie, 2 lata.
Nie, 2 lata. Nikt nie wie, kiedy, ile czasu to miało miejsce.
No to pana poinformuję, bo pan mówi, że nikt nie wie. Śledczy ustalili, że od lipca 2003 roku do października 2005 roku. To są 2 lata i sierpień, wrzesień, październik i 3 miesiące. 2 lata i kwartał.
Śledczy też ustalili, że to nie były rozmowy, tylko próby rozmów, czyli rozmowy nieodebrane i tak dalej.
Tak, ma pan tym, rację, że tych rozmów mogło być znacznie więcej, dlatego
nie,
że
właśnie,
tych rozmów mogło być znacznie więcej, dlatego że Ryszard F., czyli fryzjer, używał również telefonów z prepaidu. Nie tylko tego numeru, który wszyscy znali.
I co z tego, panie rektorze?
No właśnie, chciałbym pana spytać, jakie to musi być uczucie, prawda? Bo przecież nie chodzi o to, że pan brał udział w kupowaniu meczy.
Panie rektorze, w tym czasie, kiedy Ryszard Forbik do mnie dzwonił, gdzie poznaliście się w 1996 roku, później przez 3 lata pracowałem w Lechu, gdzie był wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, nie ciążyły nad nim żadne zarzuty, nie miał żadnego wyroku. Był normalnie...
Janusz Wójcik zeznał, że podczas połączenia, z którego on się przysłuchiwał, bo pan fryzjer zadzwonił jednocześnie do pana i do Janusza Wójcika. Jak się ma 2 telefony, to można taką telekonferencję zrobić. Otóż Janusz Wójcik zeznał, że fryzjer poinformował pana o tym, że mecz Lech-Świt, pan był trenerem Lecha, został sprzedany i panu podyktował skład, a, i teraz cytuję, pan wykazywał całkowitą podległość.
Nie chcę nic złego mówić na temat trenera Wójcika, bo po prostu nie żyje. Trener Wójcik też mówi, że jest niewinny w sprawie korupcji. Sąd wykazał, że jednak jest winny, także nie chcę jak gdyby za bardzo obrnąć to wszystko. Skład wystawiłem optymalny, co już udowadniałem wiele razy. Wystarczy poszukać w notatkach i mówienie o tym, że wystawiłem rezerwowy skład, jest totalną bzdurą.
Bo to jest tak, panu... Tu chciałbym, żeby to wybrzmiało jednoznacznie. Panu nikt nigdy nie postawił zarzutów. Pan był tylko świadkiem w sprawie, mało tego, sam się pan zgłosił do prokuratury, prawda? Mhm. Nikt nie mówił, że pan sprzedał mecz. Ale ten słynny mecz Lech-Świt, który Lech przegrał 0-1, w którym Świt przekupił wszystkich jak leci. Naprawdę, zabrakło tylko, żeby przekupił pana Boga, bo przekupił piłkarzy Lecha, przekupił sędziego i przekupił obserwatora PZPN-u, który miał napisać, że wszystko było okej. No więc, wie pan, nikt nie mówił, że pan wziął pieniądze, ale pan wtedy, wierząc Wójcikowi, wiedział, że mecz jest ustawiony. Ale nawet jeśli nie wierzylibyśmy Wójcikowi, no to jak się spojrzy na billingi fryzjera, który dzwoni ciągle, na dwa dni przed meczem dzwoni do pana i do Wójcika, zaraz potem do pana i do Wójcika, zaraz potem do pana. Po kilka razy dziennie. O czym rozmawialiście? O tym, jaka w maju pogoda?
Panie redaktorze, powtórzę to, co powtarzałem przed prokuratorem i to, co cały czas powtarzam. Nie zrobiłem nic złego. To, że mecz wyglądał tak, jak wyglądał, wyszło dopiero po czasie. Wie pan, kto był trenerem Zagłębia Lubin, jak Łukasz Piszczek dostał, między innymi Łukasz Piszczek, zarzuty korupcyjne?
Kto?
No nie wie pan. Wie pan, wiem, kto był trenerem Widzewa Łódź, kto, gdzie Widzewie była korupcja? Wie pan, kto był trenerem, jak był w Jagiellonie korupcja?
Ale co mi chce pan udowodnić?
Nie, chcę panu tylko udowodnić, że pewne rzeczy się dzieją poza trenerem. I ja nie, ktoś wczoraj mi zarzuca, że ja byłem, wiedziałem, że ja
nie,
uczestniczyłem
panie,
i tak dalej, i tak dalej.
To wiadomo, że dzieją się poza trenerem. Tylko jak ktoś gada z szefem mafii 700 razy, to istnieje naprawdę podejrzenie, że nie rozmawiają wyłącznie o wspólnym hobby. No.
Panie rektorze, pan się na ja chciałbym już skończyć ten temat. Nie chodziłem do niego. On nie jest w ogóle. Powiem panu jedną rzecz. Wskazanych zostało ponad 500 osób, przesłuchane pewno 1000 osób. Pracowałem z 400 piłkarzami. Dlaczego nikt, żaden piłkarz nie powiedział, że Michniewicz zrobił coś złego? Że kazał przegrać, albo powiedział, że ktoś pozwoli komuś za łatwo wygrać?
Który pan jest rocznik? 70. Tak. Jak pan zaczynał grę w piłkę, był pan bramkarzem, to kto był pańskim idolem? Jeszcze Tomaszewski?
Już Tomaszewski, końcówka Tomaszewskiego, pamiętam.
No ale jako dzieciak musiał pan pamiętać.
Józef Łynarczyk. Tomaszewskiego pamiętam. No,
oczywiście, że pan pamięta. Wszyscy chcieli być jak Lato albo...
Ja chciałem być Łynarczykiem.
Chciałbym być Młynarczykiem. No to w takim razie widocznie z zazdrości Jan Tomaszewski mówi, że dla niego to czarny dzień polskiej piłki. Mówił o powołaniu pana na trenera.
Jak się złoży wszystko to, co mówi Jan Tomaszewski od czasu, jak zakończył karierę, to mówił dużo i nie zawsze dobrze, że tak powiem. Życie pokazywało, że było coś innego. Ja nie chcę się odnosić do tego, co każdy powiedział. Ja chciałbym zamknąć ten temat.
Ja też chciałbym zamknąć ten temat. Zostawmy w takim razie już ten temat.
My ten temat w podsumowaniu dnia również zamykamy, ale cała rozmowa jak zawsze czeka na odsłuchanie na rmfon.pl i na naszej stronie rmf24. Co prawda do weekendu jeszcze kawał czasu, ale jeśli ktoś ma trochę wolnego i chciałby wyskoczyć na przykład w góry, no to ostrzegamy. W Tatrach po ostatnich opadach śniegu obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ale to może się szybko zmienić. W środę w górach może spaść nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu.
Prognozy mówią, że znowu nadchodzą śniegi i wiatry, czyli trzeba dzisiaj wieczorem śledzić komunikaty, ponieważ może nastąpić wzrost zagrożenia. Szlaki są nieprzedeptane, nieprzetarte, tak więc warunki są dla naprawdę doświadczonych górołazów.
Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Rośnie liczba zimowych interwencji ratowników w Beskidach. W ostatnich dniach znowu sprowadzono turystów i narciarzy, którzy zgubili się w rejonie Babiej Góry, Pilska czy Baraniej Góry. Z kolei w rejonie Szyndzielni pomagano mężczyźnie, który zamierzał tam biwakować, ale utknął w górach ze względu na bardzo trudne warunki.
Dość dużo naszych działań związanych jest niestety z taką lekkomyślnością turystów, czyli z brakiem przygotowania do wycieczki, czy to technicznego przygotowania, czy kondycyjnego, czy właściwego doboru do swoich umiejętności. I wtedy te nasze działania polegają przede wszystkim na ewakuacji, odnalezieniu, sprowadzeniu w bezpieczne miejsce.
Opisywał Marcin Szczurek, naczelnik beskidzkiej grupy GOPR. Do czwartkowego poranka turyści w Beskidach muszą się liczyć z pogodowym załamaniem. W czterech powiatach w rejonie Bielska Białej, Cieszyna i Żywca obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze, który może powodować zamiecie. Już teraz na niektórych szlakach warunki są bardzo trudne. Uważajcie. Za to na pewno bezpieczne są dzieci, które spędzają we Wrocławiu ferie na półkolonii organizowanej przez Hydropolis, czyli unikatowe Centrum Wiedzy o Wodzie. Podczas 5-dniowego turnusu uczestnicy uczą się poprzez zabawę.
Każdy dzień jest taki bardzo spersonalizowany, od takiego przekroju archeologicznego przez naukę właśnie o roślinności, czy też kwestie związane z filmem. To wszystko też jest przeplatane edukacją ekologiczną. Przeplatamy to też warsztatami, tworzymy własny wulkan. Także każdy dzień jest bardzo mocno urozmaicony.
Fajnie było, bo odkrywaliśmy różne rzeczy. Pani dawała do miski jakieś kamyki i musieliśmy wyciągać z tych kamyków różne klocki.
Mówiły Grażyna Kreńska, kierownik półkolonii dla dzieci, organizowanej przez właśnie wrocławskie Hydropolis i jedna z zadowolonych uczestniczek. Tym kończymy podsumowanie dnia. Z kolejnym wracam oczywiście jutro o tej samej porze. Michał Gardias, dziękuję, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.